Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwunastego lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. W naszym magazynie Watykańskie aktualności dnia, w tym papieskie przesłanie do francuskiego episkopatu w setną rocznicę przyjęcia przez tamtejszy parlament antykościelnej ustawy. W rubryce Świadkowie Miłosierdzia poznamy niezwykłych ludzi, którzy postanowili założyć rodzinny dom dziecka. Rozpocznijmy od kolejnego z wielkopostnych rozważań księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Efrem, wielki poeta syryjski i doktor Kościoła, IV wiek. Duch i ogień. W Twoim chlebie żyje duch ukryty, który nie może być spożyty. W Twoim winie płynie ogień, który nie może być wypity. Duch w Twoim chlebie, ogień w Twym winie są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze wargi. Pan wstąpił na ziemię do ludzi, czyniąc ich nowymi stworzeniami. Jak aniołom, tak i ludziom dał ogień i ducha, by się stali wewnętrznie ogniem i duchem. Aniołom bezcielesnym podał Abraham cielesny pokarm i oni jedli. Tu nowy cud Pana, ogień i duch do pożywania i picia. Niegdyś się spadł ogień jako kara na grzeszników, teraz spada ogień łaski i mieszka w chlebie. Tamten ogień palił ludzi. Teraz pożywacie w chlebie ogień, który daje życie. Z kielicha życia Twe służebnice biorą w płaszczu krople życia. W płaszczu świątyni moc się kryje. Niepojęta rozumem moc wiary zbliżyła się do miłości. Na ziemię zeszła, by spocząć na płaszczu ołtarza przebłagalnej ofiary. Ogień i duch był łonie, które cię rodziło. Ogień i duch był w rzece, która cię chrzciła. Ogień i duch są w chrzcie, jak w chlebie i w kielichu jest ogień i duch. Twój chleb zabija łakomego żarłoka, to jest śmierć, który nas uczynił swoim chlebem. Twój kielich unicestwia śmierć, która nas pożera. Pożywamy Cię, Panie, i pijemy, nie by Cię spożyć, lecz by żyć przez Ciebie.
Przechodzimy do watykańskich aktualności dnia.
Do obecności we wszystkich dziedzinach życia społecznego zachęcił francuskich katolików Jan Paweł II. Wystosował on list do Episkopatu Francji w związku z setną rocznicą uchwalenia przez parlament ustawy pozbawiającej Kościół osobowości prawnej oraz wprowadzającej laicki charakter państwa.
Papież podkreślił, że wydarzenie to było niezmiernie bolesne dla francuskiego kościoła, ponieważ spychało życie religijne do sfery wyłącznie prywatnej. Po I wojnie światowej udało się uśmierzyć napięcia i nawiązano ponownie stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, zaś współczesne relacje te naznaczone są duchem współpracy i wzajemnego szacunku. Jan Paweł II wskazał na rolę chrześcijaństwa w życiu politycznym, filozoficznym, artystycznym i literackim Francji. Wartości chrześcijańskie odgrywają także ważną rolę w budowaniu Europy i w życiu narodów naszego kontynentu, stwierdził Ojciec Święty. Zaapelował do biskupów o zapewnienie pogłębionej formacji wiernym świeckim, a zwłaszcza młodzieży, i zaznajomienie jej z nauką społeczną Kościoła oraz wprowadzenie w poważną refleksję filozoficzną.
Misja społeczna katolików świeckich i wiążące się z nią świadectwo pozwoli na odkrycie nowej energii i nowej nadziei dla całego społeczeństwa. Ma to ogromne znaczenie w obliczu nowych wyzwań społeczeństwa wieloetnicznego, wielokulturowego i wielowyznaniowego. Jan Paweł II podkreślił, że zarówno biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wypowiadania się w debacie publicznej o wielkich problemach, które przeżywa francuskie społeczeństwo. Wskazał na znaczenie pracy charytatywnej i edukacyjnej Kościoła.
Papież zachęcił także francuskich katolików do coraz większej solidarności z osobami najuboższymi, a zwłaszcza z bezdomnymi i głodującymi. Wiara przeżywana z poszanowaniem zasad zdrowego oddzielenia sfery publicznej i religijnej może być źródłem dynamizmu i promocji człowieka, napisał Ojciec Święty do francuskich biskupów.
Afryka musi stawiać czoło wielu poważnym problemom. Jest to jednak kontynent o ogromnych zasobach ludzkich i duchowych, pragnący pokoju i prawdziwego postępu, napisał Jan Paweł II w liście do uczestników centralnych obchodów Światowego Dnia Chorego. Odbyły się one w tym roku w Kamerunie pod hasłem Chrystus nadzieją Afryki.
Jan Paweł II obejmuje myślą szczególnie chorych i ich rodziny, a także opiekujący się nimi personel medyczny. Przypomina też o ofiarnej służbie tysięcy misjonarzy, którzy gwarantują na Czarnym Lądzie opiekę lekarską. Chorym, pracownikom służby zdrowia i uczestnikom kongresu papież wskazuje na Jezusa w Eucharystii. Jezus wiele wycierpiał, pisze papież, zachęcając, zjednoczcie się z Nim w tajemnicy Eucharystii, która zawsze jest źródłem nadziei.
Mimo biedy i wielu chorób, Afryka jest kontynentem nadziei, podkreślił na zakończenie kameruńskiego sympozjum z okazji Światowego Dnia Chorego biskup Eugeniusz Jureczko. Pracujący od 35 lat w Kamerunie misjonarz przypomniał, że wybór przez Jana Pawła II właśnie tego kraju na miejsce centralnych obchodów Dnia Chorego był wielkim zaszczytem dla kościoła lokalnego.
To był wielki dzień. Owoce będą na pewno bardzo pozytywne. Najpierw, że było to spotkanie światowe. 30 krajów afrykańskich delegacje brały udział w tym spotkaniu. Byli również z Europy. To widzę bilans bardzo pozytywny, szczególnie, że zabierali głos nie tylko ludzie kościoła, również wypowiedzi polityków, naszego ministra zdrowia, premiera. Nam to daje dużo nadziei na przyszłość. Wiele się nawiązało kontaktów międzynarodowych, regionalnych, afrykańskich, jak również tutaj lokalnych w Kamerunie. Ja z tego się ogromnie cieszę, bo jednak moja decyzja, Joka Duma, mam dużo do czynienia z tą straszną chorobą AIDS. Dlatego też wyjeżdżam z Joka Duma podniesionym na duchu i z tą nadzieją, że może w końcu postawimy mur przeciwko tej wielkiej chorobie. No i że wlejemy w serca, w duszę naszej młodzieży nadzieję na przyszłość.
Świadkowie miłosierdzia.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Rodzina Dziubińskich z Nowego Sącza na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym od innych rodzin żyjących w tym mieście. Jednak gdy poznamy ją bliżej, przekonamy się, że jest to rodzina niezwykła. Małżeństwo wychowujące dwójkę swoich dzieci postanowiło założyć rodzinny dom dziecka i stworzyć prawdziwy dom maleństwom pokrzywdzonym przez los, chorym i porzuconym przez własnych rodziców. W ten sposób Dziubińscy świadczą miłosierdzie każdego dnia, nie zrażając się chorobą adoptowanych dzieci czy krzywymi spojrzeniami przechodniów. O tym, jak się żyje w rodzinnym domu dziecka, opowiada reportaż Krzysztofa Drwala.
Jesteśmy specjalistyczną rodziną zastępczą. To znaczy jesteśmy rodziną w zasadzie normalną.
Janina Dziubińska.
Tylko, że przyjmujemy dzieci obce pod własną opiekę i bierzemy za nią pełną odpowiedzialność.
Myślę, że ktoś u góry tak chciał.
Piotr Dziubiński.
Nie zastanawiałem się dużo nad tym, ale najprawdopodobniej chyba to, że boli mnie czasami niedola tych dzieci, które są niekiedy z różnych rodzin, patologii i tak dalej.
Wszystko zaczęło się 4 lata temu. W okolicznościach dość banalnych, po prostu nudy. Nudy i za dużo czasu, za dużo miejsca. Byłam bez pracy i dzieci już były dość duże. Trzeba było coś z tym zrobić. Po prostu nie umiem siedzieć tak w domu i nic nie robić. No, dzieci mam już dorosłe prawie. Asia ma 18 lat, a Borys 15.
Powiedziałem, że będzie taka sytuacja, że chcemy pomóc malutkim dzieciom. I czy się po prostu na to zgodzą? Bo wiadomo, nie ukrywam, trzeba trochę tego serca dać tym dzieciom i niekiedy to serduszko ucieka czasami od nich, oni się tego obawiają. No najwięcej było problemów, nie aż takich dużych, ale z Borysem, który, no nie ukrywam, był trochę zazdrosny. Asia to przyjęła inaczej, ona jest już duża.
No nie wiem, na początku nie miałem żadnych takich zastrzeżeń co do tego.
Borys Dziubiński.
Nie wiem, normalnie zareagowałem. No może trochę na początku byłem zazdrosna Karolina, ale już mi przeszło. Normalnie, jak zwykłą siostrę ją traktuję, no bo już tak ją zaakceptowałem, już po prostu jest w rodzinie, jest moja siostra, traktuję ją normalnie, tak jak Asię na przykład. A dużo czasu spędzam, lubię się z nią bawić, albo grać na komputerze, patrzy się jak gram.
To jest nasz drugi dom. My pochodzimy z Gorzowa Wielkopolskiego, a tu jest duży dom. No tak naprawdę dostałam go w spadku. Na początku się bardzo złościłam, że taki duży dom i daleko od domu, jak to się mówi, od całej naszej rodziny. Ale teraz sobie myślę z pamięcią o moim tacie, bo już będzie niedługo rocznica, 3 lata jak zmarł, że z tego wszystkiego tata po prostu wybudował mi mój warsztat pracy.
Najdłużej jest Karolinka, która jest od 10 dnia życia. Jest do dnia dzisiejszego, ale była jeszcze Paula, była Sylwia, która u nas urodziła dziecko. Będąc w wieku 17 lat, dzieciątko było u nas do ukończenia roku. W tej chwili jest Kamil, jest tu z nami mała Paula, która ma do nas lada dzień trafić również.
Miałam pewne obawy co do tego.
Joanna Dziubińska.
Na początku jak zjawiła się Karolina, no nie ukrywam, że byłam troszeczkę zazdrosna. Ale jak już zobaczyłam tą małą kluseczkę, już nie było co być zazdrosną. Po prostu każdy sobie ją wyrywał, taką małą maskotkę i już nie było zazdrości.
Ja jestem osobą, która po prostu musi cały czas coś robić, bo jak już są duże dzieci, to wydaje się, że człowiek jest taki niepotrzebny. A kocham dzieci. Ja myślę, że znam się na tym i na dzieciach, bo myślę, że moje dzieci też bardzo fajne są i będą z nich ludzie. Dlaczego nie zająć się dziećmi? Przecież tyle tych dzieci jest, które potrzebują pomocy. Reakcja. No córki była super, reakcja bardzo pozytywna. No bo już była duża, ona wtedy miała 15 lat. To już była duża i fajny sposób. Asia też kocha dzieci, także nie było żadnego problemu. Syn był mniejszy, miał 11 lat i wszystko było fajnie do momentu, kiedy pewnie to nie zetknął się z życiem, z rzeczywistością, jak te dzieci rzeczywiście przyszły. Bo na początku była to konkurencja. Konkurencja i walka o byt, walka o mamę.
Nie ma nic lepszego jak, no mówmy tutaj o Karolinie, bo ona jest u nas najdłużej. Karolinka, która jak się przytuli, to kocha każdą częścią ciała. Dosłownie.
Karolcia ma 3,5 roczku, jest u nas od urodzenia, ma zespół Downa, jest po operacji serca. Byliśmy na początku tak stęsknieni, w ogóle ja i mąż, zaczęcia tej działalności, jak to się mówi, że nie bardzo żeśmy się zastanawiali nad tym. Chociaż ja byłam świadoma, że dzieci, które do mnie trafią, to będą może nie całkiem specjalnej troski, ale potrzebujące jakiejś tam pomocy, opieki. Z wykształcenia jestem położną. Więc liczyłam się z tym, że te dzieci mogą bardziej niż inne wymagać opieki. Ale zespół Downa akurat nas bardzo nie przeraził. Bo to była taka fascynacja. Bo może jakby Karolcia była następnym, każdym następnym innym dzieckiem, to człowiek by inaczej reagował. Ale ona była pierwsza, więc to był taki nasz rodzynek. Taka stokrotka. To było coś takiego świeżego, co weszło do naszej rodziny. Innego, świeżego i potrzebującego pomocy. A wbrew pozorom ludzie bardzo potrzebują komuś pomagać.
Później jak na 3 miesiące... Jak była w Prokocimiu na operacji serca, to dzięki temu, że był fotel bujany na sali, w której leżała Karolinka pod respiratorami, to bym upadł, szczerze mówiąc. No tak się po prostu wzruszyłem tym wszystkim. Tak bym widział własne dziecko, które leżało, no, że tak powiem, ukrzyżowane do łóżka na wznak i musiało po prostu dać z siebie wszystko, żeby przeżyć.
Nie widzimy w niej zespołu. My nie widzimy. Ona jest u nas traktowana jak normalne dziecko i ma takie same prawa, takie same obowiązki. I tak naprawdę jak się kocha te dzieci tak bardzo, to tak jak własne i potem już człowiek nie pamięta, bo jeśli masz swoje dziecko, to też nie pamięta, że ono miało ospę, że człowiek był w szpitalu 3 tygodnie, albo jest zmęczony, albo jest niewyspany. O tym się nie wspomina. Karolcia wszystko rozumie, tylko nauczyła się wszystko pokazywać i ona wszystko kontaktuje się z nami migowo, na migi, bo to chyba jest łatwiej. Ona jest mały leniuszek, więc po co ma się wysilać, jak ona wszystko pokaże i rozumie wszystko.
Moi znajomi wiedzą, że Karolinka ma zespół Downa i nie reagują negatywnie, czy tam nie wytykają mi tego, prawda, albo jej palcem. Taka nieprzyjemna reakcja jest tylko jak idę z Karoliną na plac zabaw. Jest dużo dzieci i dzieciaki takie w wieku 6-7 lat, one już rozumieją dużo rzeczy i patrząc się na Karolinkę, podchodzą do mnie i pytają się, czy ona jest chora. Ja nie będę dzieciom tłumaczyć, prawda, że to jest zespół Downa i no, mówię, że Karolinka jest taka jak wy, bawi się fajnie z wami, no nie, i cieszy się tym, że jest akceptowana.
Ja myślę, że to, chociaż niedawno do tego doszłam wniosku, że to chyba jest taki mój sposób na życie. Taki sposób po prostu, każdy ma inny. Ktoś tam dochodzi do wielkich pieniędzy, ktoś robi karierę zawodową, a to mój po prostu skromny sposób na życie i strasznie mnie cieszy.
Tyle radości, ile takie dziecko może dać, to chyba jest to spełnienie, bo trzeba naprawdę dużo ciepła tym dzieciom dać. Trzeba je traktować normalnie, jak swoje dzieci.
To znaczy, to jest radość, znaczy to jest taka podwójna radość. Najpierw jest taka radość mniejsza, że mam strasznie dużo pracy. Tak sobie mówię, no jest dużo pracy, ale z drugiej strony człowiek zobaczy te dzieci, że rosną, że są coraz większe, że im jest fajnie, to po prostu człowiek tak w ten trans wpada i jest fajnie. Znaczy, dobrzy znajomi po prostu fajnie to odbierają. Fajnie to odbierają pozytywnie, ale jakby nie patrzeć, to nikt by się ze mną nie zamienił. Z dalszej rodziny nie było problemu. Chyba miałam większy dystans, jeśli chodzi o bliższą rodzinę. Na przykład moja mama miała taki dyskomfort, bo to zawsze dziecko z zespołem, a będą mówić, mówią. Mówią, bo przecież jak Karolcia już jest duża i to widać, że ma zespół Downa i przecież, a my chodzimy wszędzie z Karolcią, wszędzie. Żadnych imprez, żadnych wyjść naszych wspólnych nigdy nie ma bez Karoliny. Ona chodzi z nami wszędzie. Są spojrzenia takie, nieraz takie z politowaniem, starszych pań zwłaszcza. A przecież ja nie mam na czole napisane, że to nie jest moje dziecko. Ona po prostu jest jak moja i... Tylko, że ja się tym nie przejmuję. Prawdziwy dom, nie wiem, no ja bym się bardzo cieszyła, żeby on był taki. Dla mnie to prawdziwym domem jest taki dom, gdzie dzieci są bezpieczne. Dzieci są swobodne, dzieci są zadowolone, radosne. Ja myślę, że Karolcia jest bardzo z nami szczęśliwa, zresztą my też z nią. Mam jakąś tam satysfakcję swoją, że robię coś, co jest dobre, co dzieciom pomaga i to jest fajne. Mam takie... Ja z siebie też muszę czymś dowartościować. To może jest też takie moje wewnętrzne, mój wewnętrzny egoizm i ja się nim dowartościowuję, że patrzę, Niunia jest duża, fajnie rośnie i to nas cieszy. Nieraz nawet się śmieję, że ja po prostu robię swoje. Znajomi mi naokoło mówią, że Bóg ci to wynagrodzi kiedyś. Jak wynagrodzi, to będzie dobrze. No jak nie, no to też będzie dobrze. Najważniejsze są dzieci, żeby były zdrowe.
Prawdziwa rodzina. Jesteśmy szczęśliwi wszyscy razem. Rozumiemy się, rozmawiamy o wszystkim i jest cudownie.
Myślę, że jest to duża satysfakcja w tym, co robimy, bo dajemy z siebie tym dzieciom poczucie pewności, poczucie jakiegoś spełnienia później, dobra, bo tego im najbardziej potrzeba. Bo jeżeli małemu dziecku się tego nie da, to niestety później dziecko nie będzie umiało tego dać z siebie, oddać komuś drugiemu. I tu jest największa nasza w tym rola i zasługa i szczęście, że później wychodzi malutki człowieczek, czy już później dorosły, tak jak Sylwia, 18-letni i no, spełnia się nasza po prostu misja w tym wszystkim. Chcę to robić, chcę dać z siebie wszystko tym dzieciom, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi.
To chyba jest taki mój sposób na życie. Taki sposób po prostu. Każdy ma inny. Ktoś tam dochodzi do wielkich pieniędzy, ktoś robi karierę zawodową, a to mój po prostu skromny sposób na życie. I strasznie mnie cieszy.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportaż Krzysztofa Drwala o niezwykłej rodzinie Dziubińskich kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.